Dobrze, dzisiaj kończymy naszą serię pod tytułem Cola Original. Mam tablicę tutaj dzisiaj, kochani. I to będzie przejażdżka po naszych sercach. Będzie przejażdżka po naszych sercach. Dlatego, że serce jest czymś niesamowicie istotnym. Miałeś tak kiedyś, że wiedziałeś, że ktoś mówi ci nieprawdę, wkręca ci coś i ty o tym wiesz, ta osoba myśli, że ty nic o tym nie wiesz i taka konwersacja. I tak patrzysz, tak jak wiecie, jak akwizytor próbuje ci sprzedać filtry do wody. To na pewno przemieni moje życie całkowicie. Lepiej mi się będzie jeździć samochodem. Wszystkie problemy z nerkami miną i tak dalej. Miałeś kiedyś taką konwersację? Nie masz pojęcia, ile ja mam takich konwersacji. Nie masz pojęcia. I później ktoś ci coś próbuje, jak to młodzież mówi, ściemnić, a ty udajesz, że wszystko jest okej. No i później zbierasz się na odwagę, uderzasz prawdą i jest konsternacja. Uderzasz prawdą i jest konsternacja. Ja dzisiaj chciałem mówić w kontekście Cola Original, że Bóg jest Bogiem relacji, a nie religii. To jest bardzo popularny slogan, że Bóg jest Bogiem relacji, a nie religii. I będziemy mówić na temat bez makijażu. Bez makijażu. Pamiętam, jak kiedyś z Krysią nocowaliśmy u pewnej osoby. I pamiętam, jak rano poszedłem do łazienki. I ta osoba, de facto gospodyni, też wychodziła z łazienki. I ja prawie dostałem zawału. Myślałem, Aniu, że cię nie ma. Ale fopa. W tym momencie, jak już, przecież jest połamane wszystko, to idziemy dalej. Świetnie, tak zacząć kazanie. Nie wyobrażasz sobie, co przeżywam. I w tym momencie przypomniały mi się te wszystkie, wiecie, dzieci opowiadają sobie czasami takie różne straszne rzeczy o czarnej wołdze, kiedyś opowiadano. My opowiadaliśmy o białej damie. I ja w tym momencie, kiedy zobaczyłem tą osobę incognito, to się przeraziłem. Mówię, przecież to taka ładna kobieta jest normalnie. Co tu się stało? Co tu się w ogóle wydarzyło? Co tu się w ogóle wydarzyło? Aniu, jesteś ciągle bardzo ładną, atrakcyjną kobietą. Z makijażem czy bez, okej? Okay? Jakkolwiek byłem w szoku. Kurczę. Tak czasami coś powiesz i chciałbyś to cofnąć, nie? Już się nie da. Kurczę, nie da, to już jest zaorane. A więc Bóg nie chce cię mieć z makijażem. Okej? Okay? Bóg chce ciebie mieć bez makijażu. I Ewangelia, list Hebrajczyków, 4:16. Biblia mówi tak. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Bóg mówi tak. Przyjdź przed tron łaski, stań przed Bogiem, aby dostąpić miłosierdzia i aby znaleźć łaskę do pomocy w stosownej chwili. Co więcej, Biblia mówi o tronie, który jest tronem łaski. A więc Bóg zaprasza cię do relacji, Bóg zaprasza cię, abyś miał z Nim relację, ale ta relacja ma być oparta w taki sposób, że po pierwsze bądź świadomy, że Bóg o tobie wie wszystko. Bóg o tobie wie wszystko. Kiedy przychodzisz do Boga, Bóg o tobie wie wszystko. A po drugie, przyjdź do Niego w taki sposób, jakbyś miał świadomość, że On wie wszystko. Jakbyś miał świadomość, że On wie wszystko. I tutaj pamiętam, modliłem, bo tutaj kiedy się modliłem kilka tygodni temu i tak modlę się, modlę i kiedy ja się modlę, to ja dużo chodzę. Tak? I chodzę dookoła tych tutaj, to ja wszędzie już tu chodziłem. No i tak chodzę, chodzę, modlę się, uwielbiam Pana Boga, chodzę, modlę się i nagle czuję, wydaje mi się, że to był Bóg, który mówi do mnie, nie biegnij, ale bądź. Nie biegnij, ale bądź. Dlatego, że można biec w relacji z Bogiem i można być w relacji z Bogiem. Można biec i wypełniać pewne czynności religijne, a można być z Bogiem. To są dwie różne rzeczy. Bieg to jest aktywność. Bieg to jest moment, kiedy pędzisz gdzieś i nie zwracasz uwagi na szczegóły, bo liczy się to, dokąd dobiegniesz. Bycie powoduje, że się zatrzymujesz w miejscu i pozwalasz, aby Bóg mówił do twojego serca. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się temu, abyś nie biegł, ale żebyś był. Nie biegnij w relacji z Bogiem, ale po prostu bądź. Drugi list do Koryntian, 3:12. Mając więc taką nadzieję, poczynamy sobie niezwykle odważnie, nie tak jak Mojżesz, który opuszczał na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co i tak przemijające. Kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem i kiedy wychodził z namiotu spotkania z Bogiem, nakładał sobie zasłonę na twarz. Jakkolwiek ten blask, który był na twarzy Mojżesza, miał to do siebie, że on przemijał. A więc Mojżesz trzymał tą zasłonę tak długo, aby nikt nie zobaczył prawdziwej twarzy Mojżesza, ale żeby ludzie ciągle myśleli, że jest blask na jego twarzy. My bardzo często w chrześcijaństwie jesteśmy tymi, którzy nie chcą, aby zobaczyć nas za zasłony. Ale projektujemy pewne rzeczy i udajemy, że ciągle jest blask na naszej twarzy i ukrywamy to, kim my naprawdę jesteśmy. Albo ukrywamy, albo przyjmujemy jakiś makijaż, który pokazuje, że ciągle jest wszystko okej. Nauczyliśmy się sloganów, nauczyliśmy się różnego rodzaju, nie wiem, rodzajów ukrywania, aby nie pokazać tego tak naprawdę, kim my jesteśmy. Pamiętacie, co się stało w pierwszej księdze Mojżeszowej, 3:8? Biblia mówi o tym w taki sposób, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. 3:8. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Co zrobił człowiek, kiedy zgrzeszył? Dokładnie to samo, co my robimy. Ukrywamy się. Albo ukrywamy siebie, albo ukrywamy swój grzech. Biblia mówi o tym, że poznacie prawdę i prawda was co? Wyswobodzi. Jeśli nie poznasz prawdy, to nie masz szansy na wolność. I oczywiście Biblia, kiedy mówi o prawdzie, mówi o Bożym Słowie. Biblia, kiedy mówi o prawdzie, mówi o Jezusie, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Ale z drugiej strony Biblia też, kiedy mówi o prawdzie, mówi, abyś był prawdziwym takim jak ty. Jakim ty naprawdę jesteś? Jezus bardzo często porównywał nas do dzieci z jednego prostego względu, bo dzieci do pewnego czasu, dopóki się nie nauczą, nie wiedzą jak udawać. One po prostu są. Jak ja patrzę czasami na mojego Filipa na uwielbieniu, to mnie to przeraża, co on robi. Ale on taki jest. On po prostu taki jest. Tu nie ma zero ukrywania czegokolwiek. Ja boję się chrześcijan, którzy ciągle i ciągle są tacy sami. Których wyraz twarzy jest ciągle taki sam. W których nie ma w ogóle żadnych emocji. Wiecie, psalm, 150 psalmów mówi głównie o emocjach. Bóg chce, abyś przynosił mu emocje. Bóg chce ciebie, a nie wersję ciebie. Szczególnie w niedzielę. Przypowieści Salomona, 4:23. Najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. pilnuj swojego serca. Salomon mówi, pilnuj swojego serca. Pan Jezus mówi o tym, że nie to, co wchodzi do ciała człowieka, to go kala, ale to, co z niego wychodzi, to przynosi skażenie. Tak naprawdę nasze serce jest widoczne poprzez to, jak się zachowujemy i przede wszystkim przez to, co mówimy, jak funkcjonujemy. Dlatego Biblia mówi do ciebie, pilniej niż wszystkiego innego, pilnuj swojego serca. I chciałem wam pokazać, bo albo będziesz prawdziwy przed Bogiem, albo będziesz ściemniał. Powiem ci tak, ciągle i ciągle zauważam takie momenty, że ktoś żyje z Bogiem rok, dwa, pięć, dziesięć, nagle jest bum. Człowieka nie ma, człowiek odchodzi od Boga, gubi się. 20 lat gubi się, nagle odchodzi od Boga, tu jakiś skandal. Co, nagle się to stało? To się nie stało nagle. To ciągle było kultywowane i utrzymywane w sercu tego człowieka. Nigdy nie dopuścił światła prawdy do swojego życia i później zobaczyliśmy efekt tego, co się stało w jego życiu. Czas pokazuje, co tak de facto jest w naszym sercu. Wiecie, tyle razy w moim życiu widziałem, jak ktoś ze mną grał. Tyle razy nie widziałem prawdy, ale widziałem, jak ktoś ze mną grał. To jest fatalne. W psychologii się to nazywa manipulacją. Nie zbudujesz swojego małżeństwa ani żadnej zdrowej relacji w oparciu o manipulację. W oparciu o to, że nie pokazujesz tego, kim jesteś, kim ty naprawdę jesteś i co jest w twoim sercu. A więc przychodzimy do Boga i pierwszy problem, który się pojawia i pierwszy problem, o którym chciałbym powiedzieć, to jest tak zwana zasłona dymna. Zasłona dymna polega na tym, o czym mówi Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 6. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twojego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Pierwsza rzecz, módl się w taki sposób, aby nikt tego nie widział. Niech tylko Bóg to widzi. Jest różnica między spotkaniem modlitewnym, kiedy jesteśmy w grupie, i spotkaniem modlitewnym, kiedy jesteś tylko ty i Bóg. Kiedy jesteś ty i Bóg, to tak de facto to jesteś prawdziwy ty. To jesteś prawdziwy ty. Na spotkaniach modlitewnych mamy tendencję, aby się pokazać. I dalej Jezus mówi tak. Modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. A więc dochodzimy do miejsca chrześcijańskich frazesów. I teraz, zanim pójdziemy dalej, to nie chciałbym obrazić już nikogo na tym kazaniu, już Anię obraziłem, już starczy. Nie chcę cię oskarżyć, że jesteś obłudny, bo używasz tych frazesów. Nie chcę cię oskarżyć. Ale bardzo często, kochani, nasze uwielbienie i modlitwa wygląda: o Panie, błogosławię cię. O Panie, błogosławię cię. Zastanawiałeś się kiedyś, co to znaczy błogosławić Boga? On jest tym, który potrzebuje błogosławieństwa od ciebie? Naprawdę? Wydaje mi się, że jest odwrotnie. Panie, błogosławię cię. Panie, ja ciebie czczę. Panie, ja ciebie wysławiam. Najlepsze jest to. Panie, oddaję tobie chwałę, czyli o co chodzi? Panie, ja wywyższam cię. Panie, ja uwielbiam cię. Panie, ja chwalę cię. O, chwała, chwała. To jest moje ulubione. Panie, bądź uwielbiony, przyjdź, Panie, przyjdź, jakby Boga jeszcze nie było tutaj. My bardzo często, powiem wam, ja mówię głównie o sobie. Ja tak czasami, jak uwielbiam Pana Boga, to się zatrzymuję i siebie słucham. To jest dramat. To jest po prostu dramat. To ma stworzyć zasłonę dymną w naszej relacji z Bogiem, ponieważ używamy jakichś religijnych frazesów. Czasami te frazesy, one są prawdziwe. Jeśli znasz doskonale jakiś jeden język, Może tak, jeśli nie znasz doskonale jakiegoś języka, to nigdy w tym języku nie jesteś w stanie do końca wyrazić swoich emocji. Nie jesteś. Ja znam powiedzmy bardzo dobrze angielski, ale wydaje mi się, że minimalnie udaje mi się wyrazić moje emocje, rozmawiając z kimś w języku angielskim. Rozmawiałem z takim człowiekiem w tym tygodniu i on mi powiedział, słuchaj, ja miałem relację z tym człowiekiem, który nie pochodził z Polski, który był anglojęzyczny i mówi tak, de facto nigdy nie potrafiłem wyrazić tego, co było w moim sercu, ponieważ język mi na to nie pozwalał. I cała religijna gadka, o której mówi Jezus, nie bądźcie wielomówni, bo poganie właśnie powtarzali słowa jak mantrę. O Panie, wywyższam Cię, wysławiam Cię, wywyższam Cię, wysławiam Cię, czczę Cię, błogosławię. Albo nie, błogosławię Cię i czczę Cię. Panie, wysławiam Cię, wychwalam Cię, błogosławię i czczę Cię. O chwała, chwała, Panie, błogosławię Cię. To są rzeczy, które naturalnie pojawiają się w Twojej głowie, które nie mają nic wspólnego z właściwą relacją. Wyobrażasz sobie moją relację z Filipem? O tato, było dzisiaj wspaniale w szkole, jesteś super, jesteś wspaniały, jesteś najlepszy. O tato, było dzisiaj wspaniale w szkole, jesteś wspaniały, jesteś najlepszy, jesteś super. O tato, jak było... Weź, uspokój się, powiedz mi, o co ci chodzi w ogóle. Zasłona dymna polega na tym, że tworzymy pozór relacji z Bogiem. Zastanów się, co ty w ogóle mówisz. Zastanów się, co wypowiadasz w stronę Pana Boga. Wiecie, ja przeglądałem, przygotowując się do tego kazania, przeglądałem kilka polskich uwielbiań, tak to nazwijmy. Ile tam jest rzeczy, które w ogóle, o co chodzi? O co chodzi? Co to znaczy Bogu oddawać chwałę? Co to znaczy błogosławić Pana Boga? Panie, ja Ci życzę dobrze, byś miał dzisiaj fantastyczny dzień. Bóg nie ma dnia, bo Bóg jest poza czasem i przestrzenią. Bóg mówi, jakiego dnia, o co Ci chodzi? Dzień? Ja w jeden dzień to stworzyłem cały świat. O co Ci chodzi? O co Ci chodzi? Unikajmy czegoś, co jest pozorem relacji. Ja nie mówię, możesz używać świadomie tych fraz i jest okej. Okay. Ale zastanów się, jak się zwracasz do Boga. Zastanów się. Nie musisz mieć, to jest tron łaski. To nie jest tron dobrych manierów. Dobrych manier. To jest tron łaski. I kiedy przychodzisz do Boga, kiedy czytasz psalmy, widzisz właśnie to, że to jest wybuch, dosłownie wybuch emocji, na przykład Dawida, który napisał 76 psalmów. To jest wybuch jego emocji. I tam czasami on nie przebiera w słowach, ale Bogu właśnie o to chodzi, abyś był szczery i prawdziwy przed Nim. Dlatego, że możesz mieć przez lata relację, która jest sztuczną relacją. Kiedy ty, powiem ci to bardzo odpowiedzialnie, kiedy ty spotykając się z Bogiem, kiedy myślisz, że się spotykasz z Bogiem i się w ogóle nie spotykasz z Bogiem. Bo stworzyłeś sobie maskę relacji z Bogiem. Amen? Rozumiecie, o co mi chodzi? Kiedy już przebrniemy przez to, to jest ciekawe, że odczuwamy Bożą obecność. Stajemy się świadomi Bożej obecności. I nagle Duch Święty zaczyna cię przekonywać o grzechu. Nie wierzę w modlitwę, która jest pozbawiona wyznawania grzechów. Nie wierzę. Więc nagle pojawia się w naszych myślach moment, kiedy skłamaliśmy. A więc wyznajemy swój grzech. Wyznaj swój grzech. Boże, skłamałem. Przepraszam, że tak to pokazuję, ale święta krew Jezusa obmywa całkowicie ten grzech. Jezus umarł za ten grzech. Masz przebaczony, jesteś czysty. I nagle idziesz dalej i pojawia się sytuacja, przypomina ci się sytuacja, kiedy przypomina ci się moment, kiedy osądziłeś kogoś. Wiecie, jak to jest? Świadomość Bożej obecności wytwarza w nas świadomość Jego świętości. Nie można, kiedy przychodzisz do Boga, kiedy, jesteś świadomy Jego obecności, kiedy rozumiesz, że On jest Duchem Świętym, to w tym momencie zaczynasz być świadomy tego, kim On jest i zaczynasz widzieć w swoim sercu sytuację, kiedy niewłaściwie coś powiedziałeś, kiedy osądziłeś. Nie biegnij, bądź. Nie biegnij, bądź. Idziesz dalej, pornografia jest czymś, co się rzuca od razu przed twoje oczy i pokutujesz z tego i Bóg ci przebacza. I pojawia się pożądliwość, złość, cokolwiek. Pojawia się w twoim życiu z tego, to świadomość Bożej obecności wytwarza świadomość Jego świętości. Nie wierzę w chrześcijaństwo, które pomija aspekt wyznawania grzechów. Nie wierzę w takie chrześcijaństwo. Nie wierzę. Wiesz dlaczego? Bo znam ludzi, którzy są chrześcijanami przez długi czas i ciągle popełniają ten sam grzech, ciągle i ciągle. Bo nigdy tak de facto nie przeprosili Pana Boga za to, co było i ich relacja to jest bardziej bieg niż bycie. Jeśli nie rozprawisz się ze swoim sercem, przychodzisz do tronu miłosierdzia i łaski. Bóg chce ci przebaczyć. Bóg nienawidzi grzechu, ponieważ grzech niszczy to, co Bóg stworzył, czyli ciebie. Grzech niszczy twoją duszę. Grzech zniewala twoją wolę. Grzech zanieczyszcza twój umysł. I grzech wprowadza zamieszanie w świat twoich emocji, kiedy zamiast pokoju i radości przychodzi potępienie. I mamy tutaj różnego rodzaju grzechy. Kiedy ostatnio w relacji z Bogiem po prostu klęczałeś przed Bogiem? Kiedy my pozbywamy się zrozumienia ciężaru grzechu, to nasze chrześcijaństwo staje się bardzo lekkie. Bardzo lekkie. Jeśli ciągle i ciągle jakieś grzechy są w twoim życiu, to dlatego, że jeszcze nigdy nie przyszedłeś do Jezusa i nie pokutowałeś szczerze przed Nim. Kiedy ostatnio wyznałeś komuś swój grzech i powiedziałeś, mam z tym problem, potrzebuję pomocy. Wiecie, to nie jesteśmy my, to jest grzech, który popełniliśmy. Bogu zależy na tym, abyś żył czystym życiem, abyś szedł dalej za Nim. To jest coś, czego On pragnie względem ciebie. I pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset Biblia mówi tak. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Kiedy Bóg nam przebacza? Kiedy? Jeśli wyznajemy. Czasami żyjemy w takim amoku, że my w ogóle nie widzimy, co się dzieje w naszym sercu. Możesz żyć w takim religijnym amoku, że nie widzisz, co się dzieje w twoim sercu. Ja mogę głosić piękne kazania, a mogę żyć w amoku, nie widząc, co się dzieje w moim sercu. Mogę żyć w takim amoku. I ty i ja, to jest nasz potencjał, że możemy wkręcić się w religijność. Dawid się modlił w taki sposób. Księga Psalmów, 139 Psalm, wersety 23-24. Przenikaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Dawid mówi, Boże, sprawdź moje serce. Sprawdź moje serce. To są czasami zabawne sytuacje, kiedy mówimy, że mamy dobry czas z Bogiem i nie ma w nas w ogóle pokuty. To jest niemożliwe. Ty się spotykasz z fragmentem Pana Boga, a nie z Bogiem, którym On naprawdę jest. To jest Duch Święty. To jest Duch Święty. Dla Niego świętość ma ciągle znaczenie. To z powodu braku świętości Jezus umarł za nasze grzechy, ponieważ za ten każdy grzech umarł Jezus, bo każdy ten grzech potępia cię i ma moc wprowadzenia cię do piekła. Każdy ten grzech może uczynić ci piekło tutaj na ziemi. Każdy. Bóg chce, abyśmy mieli pokój w naszym umyśle. Radość w naszym umyśle. Abyśmy mieli spełnienie w naszym sercu. Czystość w naszym sercu. Abyśmy budowali zdrowe relacje. Wyobrażasz sobie ludzi, którzy funkcjonują w czymś takim, że oni budują relacje z innymi ludźmi? To jest skorumpowane. To jest zepsute. Nie da się. I później poranieni, brudni ludzie próbują mieć relacje z innymi brudnymi ludźmi i wychodzi z tego brudna relacja. Dlatego małżeństwa się nie udają. Bo brakuje tej szczerości przed Bogiem. Amen? Kiedy przychodzisz do Boga, zadaj sobie takie pytanie, które jest olbrzymim niebezpieczeństwem i my bardzo często na to w ogóle nie patrzymy. Ja już się mogę powtórzyć. Byłem na takiej konferencji w Kijowie i w czwartek na tej konferencji, albo w środę na tej konferencji głosiła kobieta, która nazywała się Joyce Meyer. I Joyce Meyer mówiła na temat nieprzebaczenia. I głosiła to kazanie i później zrobiła wezwanie, kto ma z tym problem. Chyba 70% ludzi wstało. 60-70%, dużo, większość. I jest czwartek rano i kazanie głosił John Bevere, jeden z moich ulubionych kaznodziejów i pisarzy. I on głosił na temat nieprzebaczenia. Więc w mojej głowie pojawiły się myśli. Oni jakoś nie mogli sobie pogadać wieczorem w środę i powiedzieć, czy John Bevere mógł spytać, słuchaj, Joyce, o czym głosiłaś? O nieprzebaczeniu. Okej, to już wykreślam. Tego już nie będę głosił, no bo nie głosi się nigdy dwa razy tych samych kazań na jednej konferencji. Jeśli chodzisz w ciele, to nigdy się ich nie głosi. Dwóch. Jest problem, kiedy chodzisz w duchu i wtedy możesz głosić dwa razy kazanie o tym samym temacie, dlatego że jeszcze nie wszyscy zrozumieli. A więc jest czwartek rano i John Bevere głosi na temat nieprzebaczenia. Ja mówię, szok. I zrobił wezwanie do tego, kto potrzebuje przebaczenia w swoim życiu. Kto potrzebuje przebaczyć i kto potrzebuje przebaczenia. Prawie wszyscy wstali. I kiedy on się zaczął modlić, powiem wam, rzeczy zaczęły się dziać. Ludzie po prostu zaczęli płakać, padali na ziemię, płakali, wołali do Boga. Po prostu taka niesamowita, Boża, święta obecność przyszła do tamtego miejsca. Chcę ci coś powiedzieć, jak my bardzo często funkcjonujemy. To jest problem. To jest coś, gdzie Bóg puka do twojego serca. Mateusza 5:23. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie. Nie, że ty masz przeciwko komuś, ale że ktoś ma coś przeciwko tobie. Sytuacja, ja tutaj uwielbiam Pana Boga i nagle Bóg do mnie mówi, Mateusz, mam problem z tobą. I powiem ci tak, już nie pójdziesz dalej. Bóg mówi, okej, możesz sobie uwielbiać, ale to tak nie działa. Idziesz pojednać się z Mateuszem. Mateusz, ja ci przebaczam, on mi przebacza. Wracasz, Bóg mówi, oto jestem. Czy my myślimy, że Bóg wypiera swoje słowo? Nie. I dalej Jezus mówi tak. Idź, pojednaj się ze swoim bratem, później przyjdź i ofiaruj swój dar. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi, aby nie wtrącono cię do więzienia. Kolejna rzecz, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski, lecz jeśli nie przebaczysz ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. Marka 11:25. A gdy stoicie i modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia, bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec, który jest w niebie, nie przebaczy wam wszystkich przewinień. Mateusza 6:12. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Ewangelia Marka 11:25. A gdy stoicie modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych przewinień. I dalej Biblia mówi o tym, że zostaniemy oddani katom. Teraz się pojawia jedno zasadnicze pytanie, które powinno się pojawić w twojej głowie. Czyli co, jeśli ja nie przebaczam, to idę do piekła, bo Ojciec mi nie przebacza? Nie, nie jesteśmy zbawieni z uczynków, jesteśmy zbawieni z łaski. To, o czym Jezus mówi, jeśli my nie przebaczamy ludziom, to Bóg nie przebacza nam, co wpływa nam na rodzaj relacji, która jest pomiędzy nami a Bogiem. Fragment chyba z Ewangelii Marka mówi, że będziemy oddani katom, dlatego że kat, jaka jest liczba mnoga od katów, od kata? Kaci. Kat, liczba mnoga, kaci. Będą ciemiężyć i męczyć twoje życie. Nieprzebaczenie jest jak kat, który męczy i niszczy twoje życie. Wprowadza zamieszanie do twojej relacji, wprowadza zamieszanie i zanieczyszcza relacje pomiędzy tobą a Bogiem i niszczy relacje z innymi ludźmi. Moje silne przekonanie jest takie, ludzie, którzy żyją w nieprzebaczeniu, nigdy nie zbudują zdrowej relacji. To jest proste. To jest proste. My bardzo często przychodzimy do Boga i nawet nie myślimy, czy mamy komuś coś do przebaczenia. Kiedy ostatnio coś komuś przebaczyłeś? Kiedy ostatnio zadzwoniłeś do kogoś, słuchaj, muszę ci przebaczyć. Albo ty mi musisz przebaczyć, albo ja cię muszę przeprosić. Kiedy ostatnio to było? Bóg, wprowadzasz olbrzymie zamieszanie. To jest jak weźmiesz granat i wrzucisz komuś do pokoju. To jest nieprzebaczenie w twoim życiu. To jest chaos. To zanieczyszcza relacje poziome i zanieczyszcza relacje pionowe. Bez tego typu relacji, która jest pełna przebaczenia, nic nie zbudujesz, co będzie zdrowe. Amen? Nie biegnij, ale bądź. Nie biegnij, ale bądź. Kolejny paradoks, który się pojawia, który nazywa się paradoks, to jest pierwszy list Jana, 4:20. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. Szachmat. Kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? Pierwszy list Jana, 4:20. Jeśli mówisz, że kochasz Boga, a nienawidzisz swojego brata, Biblia mówi, jesteś kłamcą. Bo nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, nienawidząc brata, którego widzisz. To jest paradoks. To jest paradoks. Ludzie, którzy chcą mieć czystą relację z Panem Bogiem, zadają sobie pytanie, czy moja relacja z innymi ludźmi jest właściwa. Czy ja nie mam w swoim sercu nieprzebaczenia do kogoś. Żyjemy w świecie, który jest pełen ludzi, takich jak ty i ja. A więc każdy z nas ma potencjał, aby ranić. Każdy ma potencjał, aby doprowadzić się do miejsca nieprzebaczenia. Ale to jest moja odpowiedzialność, czy moje serce będzie czyste. Nie zbudujesz małżeństwa, nie zbudujesz żadnej relacji, jeśli nie żyjesz w przebaczeniu. Po prostu Bóg mówi, nie możesz. Nie możesz. Nie możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, nienawidząc brata, którego widzisz. Niemożliwe. To jest paradoks, na którym się często łapiemy. Kolejna rzecz. List Jakuba, 3:9-12. Jakub mówi o języku. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Jest mowa o języku. Potencjał przeklinania i błogosławienia. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. Jakub mówi w prosty sposób. Jak to jest możliwe? Że raz uwielbiasz Pana Boga, a potem idziesz i przeklinasz swojego brata. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że raz pije wodę z ciebie, która jest słodka, a potem pije wodę, która jest słona? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że czasami z twojego życia zrywam figi, a czasami z twojego życia ściągam winorośle? Jak to jest możliwe? Wiecie, co to jest? To jest brak integralności. Brak integralności. To jest to, że raz jesteś taki, a potem jesteś taki. Raz błogosławisz, a potem przeklinasz. To jest chora rzecz. To jest problem twojej duszy. To jest problem mojej duszy. Jeśli ja raz jestem taki, a potem jestem taki. Chcę ci coś, kochany, powiedzieć. Albo ty się zaczniesz temu przyglądać, jak wygląda twoje serce. Przypatrz się swojemu sercu. Popatrz na swoje serce. Nie może tak być, że jest błogosławieństwo i przekleństwo. Nie może tak być. To nie chodzi o to, że jesteś w kościele, wrócisz do domu i będziesz kimś zupełnie innym. To jest właśnie ten problem. To jest właśnie ten problem. Problem dwóch różnych innych ludzi. Nie może tak być. Nie może być tak, że ty uwielbiasz Pana Boga, a z drugiej strony oczerniasz kogoś, obmawiasz, plotkujesz i przeklinasz. Wiecie, gdybyśmy my przychodzili do ludzi i mówili: słuchaj, źle mówiłem o tobie w tym tygodniu, wybacz mi. Źle mówiłem, wybacz mi. To nie grzeszylibyśmy następnym razem tak łatwo, przyjemnie i bezboleśnie. Gdybyśmy my podchodzili do tego w taki sposób, jak Bóg podchodzi do grzechu. My to wszystko traktujemy zbyt lekko. My podchodzimy zbyt lekko do pewnych rzeczy. Ale ludzie, którym zależy naprawdę na bliskości Boga w swoim życiu, ludzie, którym zależy na tym, aby być totalnie poddanym Bogu, ludzie, którym zależy na tym, aby wszystko, co z nich, żeby wypływało, żeby było błogosławieństwem, było czymś, co będzie owocem, który będzie karmił wielu ludzi, ludzie, którym na tym zależy, nie będą mieli problemu z wyznawaniem swoich grzechów i przepraszaniem innych ludzi. Amen. Nie dajmy się wkręcić. Nie dajmy się wkręcić w taką pustą religijność. Nie dajmy się wkręcić w coś, co ma pozory. To są pozory pobożności z Bogiem. My chcemy, bo Bóg patrzy na serce. Amen. Tak? Bóg patrzy na serce. Co ma swoje plusy i minusy. Bóg patrzy na swoje serce, co dla mnie jest bardzo dobre, że Bóg nie patrzy na wygląd. Super, Bóg patrzy na serce, tam mój wygląd go nie obchodzi. I bardzo często ten fragment jest dla nas używany w takim kontekście. Ale Bóg patrzy na nasze serce, czyli On nie patrzy na nasze zachowanie religijne, pobożne. Bóg patrzy na nasze serce. Zauważyłem jedną rzecz. Chrześcijaństwo, które potrafi bardzo dobrze udawać, nie potrafi już nic więcej. Chrześcijaństwo, które potrafi bardzo dobrze udawać, już nie potrafi nic więcej. Jesteś tak przejęty, aby to jakoś wyglądało. Ja nie chcę być człowiekiem, który odgrywa jakąś rolę w teatrze. Ja chcę być prawdziwym człowiekiem przed Bogiem, bo wiecie, kiedyś i tak to wszystko wyjdzie. Kiedyś i tak to wszystko wyjdzie. Ja chcę mieć szczerą, prawdziwą relację z Bogiem. Szczerą i prawdziwą. Bo Bóg mnie zna. Bóg zna moje myśli w tym momencie. Bóg zna moje motywacje, dlaczego ja to mówię. Bóg mnie całkowicie zna. On mnie poznał i On mnie zna. I tylko wolność w moim życiu, wolność do tego, aby przychodzić do Niego i być takim, jakim ja jestem, i wolność w byciu takim przed innymi ludźmi, jakim naprawdę jestem, to mnie przemienia i to mnie zmienia, bo to jest prawda. Jeśli my nie żyjemy w prawdzie, to żyjemy w kłamstwie, a kłamstwo ma to do siebie, że zniewala. Kłamstwo ma to do siebie, co zniewala. A więc nie religijne frazesy. Kiedy przechodzimy z naszymi grzechami, o tym powiedział Izajasz, to co nas oddziela od Boga, to są nasze grzechy. Ale przychodzimy do tronu łaski, do tronu miłosierdzia, gdzie Jezus umarł za nasze grzechy. Ale patrz na swoje serce w kontekście przebaczenia. Patrz na swoje serce w kontekście tego, co mówisz. Patrz na swoje serce w kontekście swoich postaw. Nie biegnij. Jeśli masz nieprzebaczenie, nie łudź się, że Bóg zrobi dla ciebie wyjątek. Nie, Bóg nie zrobi dla ciebie wyjątku. Dlatego, że wszystko przeminie, ale Boże Słowo nie przeminie. Bóg nie zrobi dla ciebie wyjątku. I kolejna rzecz, subtelna. Czy ty przychodzisz do Boga, podając mu swój mazak? Czy przychodzisz do Boga, już mając swój mazak? To jest zasadnicza różnica. Kiedy ja przychodzę do Boga z mazakiem, który trzymam kurczowo, to nie pozwalam mu do końca napisać tego, co on chce mi powiedzieć. Nie myśl sobie, że to jest normalna relacja z Bogiem. A co by było, kiedy ja mówię do Pana Boga: Boże, ja dziękuję Ci za to, że jestem w Oleśnie. A Bóg mówi, że sam mój plan jest trochę inny. Mój plan jest trochę inny względem Ciebie. Boże, ja dziękuję Ci za to, że jestem w tym miejscu i robię to, co robię. Czyli teraz jestem pastorem, a Bóg mówi, wiesz co, mam trochę inny plan dla Twojego życia. Ja przychodzę do Boga i mówię, Boże, ja będę głosił to kazanie. A Bóg mówi, wiesz co, ja mam inne kazanie, które chcę Ci włożyć w serce. Boże, ja zamierzam tą osobę przeprosić, ale jutro. A Bóg mówi, wiesz co, dla mnie jutro to jest dzisiaj. Moja wola. Punkt pod tytułem nie to, co ty chcesz, ale to, co ja chcę. Dopóki trzymasz się kurczowo, to jest tak subtelne. Ja służę Bogu w tym. Jestem w Oleśnie, jestem pastorem, głoszę kazanie, jutro przebaczę, będę czytał Biblię zgodnie z planem, będę to, będę tamto, a Bóg mówi, ale ja mam inną opcję. Ja mam inne plany odnośnie Twojego życia. Ja mam inne myśli odnośnie Twojego życia. To jest tak subtelne. Ty myślisz, że wypełniasz Bożą wolę. A Bóg mówi, ale Ty tylko myślisz. Ty tylko myślisz. John Bevere nazwał to w taki sposób. Przychodź do Boga z neutralnym sercem. Przychodź do Boga z neutralnym sercem. O Panie, ja będę Ci służył, tylko daj mi tylko żonę. Jak mi dasz żonę, to ja będę Ci służył do końca mojego życia. I Bóg mówi, zaraz. O, Bóg mówi, zmień mojego męża. Ty się modlisz, zmień mojego męża. A Bóg mówi, zaczniemy od Ciebie. O Panie, zmień moje dzieci. A Bóg mówi, nie. A to są takie pobożne modlitwy. To są takie pobożne modlitwy. Panie, ja założę kościół. A Bóg mówi, zaraz. Głupotą jest przyjść do Boga ze swoimi planami. Głupotą jest przyjść do Boga ze swoimi planami. Ze swoimi rozwiązaniami. A później mówisz, że Jezus jest twoim Panem. O, to jest teraz dobre. Panie, Ty wiesz, że jestem hojny. Ty wiesz, że jestem hojny. W tym roku 10 tysięcy na budynek. O, Panie, Ty wiesz, że jestem hojny. Panie, ja... Ty wiesz, że jestem hojny. A Bóg mówi, no miałem inne plany, ale jak chcesz. Bo moja opcja jest taka, żebyś dał 20 tysięcy na budynek. To wszystko imponuje z zewnątrz. To wszystko imponuje z zewnątrz. Ale to bardzo często subtelnie jest przeciwne temu, co Bóg myśli. Niektórzy ludzie chcą się tak nawrócić. O, Panie, przychodzę do Ciebie i poddaję Ci moje życie. O, Panie, całe moje życie jest Twoje. Całe moje życie jest Twoje. Całe moje życie jest Twoje. Wszystko, co mam, śpiewamy piosenki, wszystko, co mam, należy do Ciebie. Ale Panie, od czasu do czasu to chciałbym się napić. Wszyscy piją. Panie, od czasu do czasu chciałem jeszcze zapalić marihuanę. Wiesz, że to trudno mi jest z tym się rozstać. Panie, ale wiesz, ja będę chodził do kościoła, ale bez fanatyzmu, bez przesady. Panie, ja będę hojny, ale bez przesady. Panie, ja zrobię to, co Ty mówisz do mnie, ale najpierw to przemyślę. Wyobrażasz sobie, gdyby Bóg wprowadził jako warunek zbawienia chociaż jedno ale? Nikt nie byłby zbawiony. Słuchaj, zbawię Cię, ale... Bóg nie zbawia Ciebie, mówiąc ale. Bóg zbawia Cię na podstawie tego, co Jego Syn, Jezus Chrystus, zrobił dla mnie i dla Ciebie. Bóg nie jest... Popatrz tak na początek swojego życia z Panem Bogiem. Na początek swojego nawrócenia. Czy Ty jesteś pewien, że jesteś w Bożej woli? Czy Ty jesteś pewien, że jesteś w Bożej woli, że to, co robisz, to co robisz, to jest Boża wola? Czy próbujesz bardzo często swoim krzykiem zagłuszyć Boży głos? Próbujesz zagłuszyć to, co Bóg chce od Ciebie? Jak funkcjonujesz z Panem Bogiem? To są bardzo ważne pytania. To są bardzo głębokie treści. Ktoś mi kiedyś powiedział, wiesz, ja podziwiam w Tobie, że Ty jesteś taki szczery na tych kazaniach. Ja wtedy mówię, wiesz co? Ja przestałem ściemniać w momencie mojego nawrócenia. Miałem tego dosyć. Miałem dosyć ściemniania i kłamania w moim życiu. I odgrywania teatru w moim życiu też miałem dosyć. Kiedy przychodzimy do Boga po prostu tak, z neutralnym sercem. Boże, cokolwiek. Cokolwiek. Mów do mnie. Cokolwiek. Mów do mnie. Cokolwiek napiszesz. Cokolwiek chcesz, ja to zrobię. Ja chcę być Tobie posłuszny. Ja chcę Tobie sprawić radość. Cokolwiek. Chciałem, kochani, żebyśmy się pomodlili. Chciałem, żebyśmy przyszli do Boga. Abyś Ty stanął przed Bogiem dzisiaj. I powiedział: Boże, chcę przyjść do Ciebie dzisiaj z totalnie czystą kartką. To Ty mów do mnie. To Ty mów do mojego życia. To Ty mów do mojego życia. To Ty zapisuj kartki mojego życia. To Ty. Ja nie wiem, w jakim miejscu jesteś, ale odkryłem jedną rzecz. Bardzo często to, co my chcemy, to nie jest to, co Bóg chce. I bardzo często to, co Bóg chce, to nie jest to, co my chcemy. Bóg chce mieć prawdziwą relację z Tobą. Prawdziwą, szczerą, normalną relację z Tobą. Jeśli wiesz, że jesteś w takim miejscu, że te rzeczy, o których mówiliśmy, że potrzebujesz po prostu zacząć być prawdziwy. Po prostu potrzebujesz zacząć być prawdziwy przed Bogiem. To prosiłbym Cię, abyś wstał. Niech to będzie deklaracja, Twoja deklaracja: Boże, koniec. Koniec, ja nie chcę tak żyć. Ja nie chcę tak żyć. Ja chcę żyć w prawdzie. Ja chcę żyć taki, jaki ja naprawdę jestem. Ja nie chcę sprzedawać Tobie i innym ludziom tylko pięknej wersji mnie. Wiecie, ten tydzień to był jeden z trudniejszych tygodni w moim życiu. Mówię o tym tutaj, bo to nie do końca ma związek z nami tutaj. Pewne rzeczy zaczęły się dziać, o pewnych rzeczach ktoś mi powiedział, które mają potencjał, aby Cię zgnieść. Rzeczy, które mają potencjał, aby Cię zgnieść. I kiedy patrzę na jeden przypadek, to sobie myślę: Boże, jakże inaczej wyglądałoby życie tego człowieka, gdyby zamiast pozoru, pychy, sukcesu, bycia najlepszym, pojawiła się szczerość. Bóg umarł za każdy Twój grzech. Ale On nic z Tobą nie zbuduje. Nic z Tobą nie zbuduje, jeśli nie będzie szczerej relacji między Wami. Nic z Tobą nie zbuduje. Nic. Bo się nie da. Jest czas powiedzieć: Boże, czysta kartka. Jest czas powiedzieć: przebaczam. Jest czas przeprosić. Jest czas na szczerość w Twoich relacjach. Jest czas, abyś zdjął w końcu tą zasłonę, kiedy będziesz stąd. Zdejmij już w kawiarni, nie miej zasłony, jaką miał Mojżesz. Mojżesz nie chciał, aby widzieć jego twarz. On chciał widzieć twarz, która jest podświetlona Panem Bogiem. On to ciągle trzymał. Jak już był bezpieczny, to wtedy ściągał tą zasłonę. Nie, chodź bez zasłony przed każdym człowiekiem. To może Cię zmienić, to może Cię przemienić. I zacznij się pytać Pana Boga tak naprawdę. Zacznij Go pytać, czego On chce. Amen. Podnieś swoją rękę, jeśli wstałeś, podnieś swoją rękę do góry. Chcielibyśmy się modlić, abyśmy byli szczerzy, abyśmy byli prawdziwi. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja modlę się, abyś dotknął, Boże, teraz naszych serc. Aby Twoje światło dotknęło, Boże, naszych serc. Aby Twoja świętość, Panie, dotknęła naszych serc. Panie, ja chcę się modlić do Ciebie, abyś przemieniał nasze życie, abyśmy tak bardzo ukochali prawdę, abyśmy tak bardzo ukochali to, co Ty mówisz, bardziej niż to, co my mamy do powiedzenia naszymi myślami czy naszym wewnętrznym głosem. Panie Jezu, my chcemy żyć w szczerości przed Tobą. My chcemy żyć w czystości przed Tobą. Panie, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Jezusa, do tego miejsca. Przyjdź i zdobądź nasze serca. Przyjdź i zdobądź nasze serca. Panie, my od dzisiaj chcemy żyć w prawdzie przed Tobą. Panie, my chcemy być prawdziwi. My nie chcemy być ludźmi, którzy biegną przez relacje z Tobą, ale my chcemy być ludźmi, którzy naprawdę są ludźmi, Panie Jezu, takimi, jakimi my naprawdę jesteśmy. Niech Twoja prawda nas przemienia. Panie, my chcemy być. My nie chcemy biec, Boże, my chcemy być. Ojcze, potrzebujemy Twojej pomocy. Dziękujemy Ci za to, że Twój tron nie jest tronem potępienia, nie jest tronem odrzucenia, ale jest tronem łaski i miłosierdzia. I modlę się, aby ta świadomość przyszła do naszych serc. Abyśmy biegli w Twoją stronę. Abyśmy nie chowali się jak Adam i Ewa. Abyśmy, Boże, nie udawali tak jak Mojżesz, ale chcemy, Duchu Święty, być tym, kim naprawdę jesteśmy przed Tobą. Panie, ja modlę się też o to, aby każdy z nas, kto ma jakiś problem z kimś, jeśli jest jakiś problem z nieprzebaczeniem, abyśmy zrobili wszystko. Abyśmy zrobili wszystko, Duchu Święty, aby mieć pokój z tą osobą, aby przebaczyć, aby doprowadzić do pojednania i, Panie, o ile to jest od nas zależne, abyśmy mieli pokój ze wszystkimi ludźmi. Boże, abyśmy byli też tymi, którzy nie są na tyle obłudni, że Panie, jednym językiem i uwielbiamy Ciebie i w tym samym czasie jesteśmy w stanie obgadywać, plotkować i szerzyć kłamstwa na temat innych ludzi. Panie, my nie chcemy tacy być. Panie, my nie chcemy tacy być. Pozwól nam żyć świadomie. Pozwól nam żyć świadomie, nie biec, ale być, Panie. Potrzebujemy Twojej pomocy, Duchu Święty. Potrzebujemy właśnie Twojej łaski. Potrzebujemy Twojego miłosierdzia. Halleluja. Jeśli jesteś w tym miejscu, być może ta cała gadka, Bóg nie jest w stanie z Tobą mieć relacji, jeśli najpierw On nie stanie się Panem Twojego życia. To jest Twoja decyzja, czy chcesz, aby Bóg był Panem Twojego życia, czy Ty ciągle chcesz być Panem swojego życia i budować relację z Bogiem pod tytułem: ja to zrobię, ale oddam Ci moje życie, ale ja mogę być chrześcijaninem, ale świat, ale niczego nie buduje. Bóg nie funkcjonuje z Tobą, ale dla Boga jesteś po prostu, jesteś jak źrenica Jego oka, jesteś kimś najważniejszym. On przyszedł, aby Cię zbawić. On przyszedł, aby Cię uwolnić. On przyszedł, aby przemienić Twoje życie i nadać Mu niebiańską jakość. Nie możesz tego zrobić, jeśli ciągle będziesz trzymał się kurczowo tego, co Ty chcesz. Jeśli chcesz przyjść do Jezusa dzisiaj, tak naprawdę i prawdziwie, jeśli chcesz Mu poddać swoje życie, to proszę pomóc się ze mną taką modlitwą. Panie Jezu, ja przychodzę szczerze do Ciebie i proszę Cię, abyś przemienił moje życie, abyś oczyścił moje serce, abyś oczyścił, Panie, mnie z każdego grzechu, abyś oczyścił mnie z kłamstwa, z nieszczerości, z pustej pobożności. Oczyść moje serce i zapraszam Cię, abyś był Panem mojego życia. Jezu, moje życie należy do Ciebie. Amen. Amen.